Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, skłońmy głowy, pomódlmy się. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za ten czas, w którym możemy być tutaj razem z Tobą i razem z sobą, Ojcze. Zebraliśmy się tutaj, aby Ciebie wywyższyć i uwielbić. Panie, podziękować Ci za każdy moment w życiu, za łaskę i miłość. Ale teraz przychodzimy, abyś dotykał się naszych serc. Panie, otwieramy nasze serca na to wszystko, co dzisiaj będziesz miał dla nas. I chcemy wyciągnąć z tego wnioski do naszego życia. Panie, zweryfikować je, a później, Panie, Twoje obietnice wprowadzić w życie, aby wydały owoc. W imieniu Jezusa. Amen. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, tak jak słyszeliśmy, że pójście za Jezusem to nie jest prosta sprawa. To nie jest łatwizna. Wymaga ceny. I mówiliśmy już o takiej cenie uczniostwa. Ale warto sobie o tym przypominać. I w życiu trzeba obliczyć koszty. I nie tylko z tego powodu, że nauka naszego Pana, naszego Zbawcy, jest nieco wymagająca, ale też dlatego, że walczą przeciwko niej ci wszyscy, którym nie jest po drodze pójście za Panem Bogiem. Pan Jezus powiedział w Ewangelii takie słowa: jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. I trudności pójście za Jezusem mieli też Jego uczniowie. Dzisiaj skoncentrujemy się i przeczytamy sobie fragment zapisany w Ewangelii Mateusza. 8 rozdział, 23-27, i tam też, gdy będziemy czytać, zobaczymy o trudnościach, jakie przechodzili uczniowie. Będziemy tam czytać, że uczniowie weszli do łodzi z Jezusem. On wszedł pierwszy, poprowadził ich do łodzi, uczniowie poszli za nim. I co ciekawe, co się wydarzyło dalej, to sobie rozważymy. Zobaczymy, spostrzeżemy, jakie ważne elementy w tym fragmencie są, były i jak możemy je odnieść do naszego życia. Ponieważ oni nie wsiedli do łodzi po to, aby sobie popływać z Panem Jezusem. Relaks. Ale mieli cel. I tym celem było przeprawienie się na drugą stronę jeziora Galilejskiego. I co wydarzyło się podczas tej podróży? Otwórzmy. Ewangelia Mateusza 8:23-27. I czytamy tam następującą sytuację i to, co się wydarzyło. Jezus wsiadł do łodzi. Jego uczniowie dołączyli do Niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wow. Wtedy przysunęli się do Niego, obudzili i zawołali: Panie, ratuj, giniemy. O ludzie małej wiary, odpowiedział. Dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. A ludzie zdumieni zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. Sytuacja, w której się znaleźli, jezioro galilejskie, akwen, miał gdzieś około niecałe 15 kilometrów szerokości, długości 24, ale to, co było ciekawe, że ten akwen był poniżej poziomu Morza Śródziemnego, około 200 metrów. I przepłynięcie z jednego brzegu na drugi, ze wschodu na zachód, zajmowało gdzieś 2 godziny. Ale ten akwen był szczególnym, ponieważ miejsce, w którym się znajdowało, pogoda, jaka tam się znajdowała, bardzo szybko się zmieniała. Nagle występowały burze, różne wichury i one mogły zaskoczyć nawet rybaków, którzy łowili tam ryby. Nigdy nie wiedzieli, co w danej sytuacji może się wydarzyć. I podczas tego rejsu, jak czytamy, gdzie nie byli przy brzegu, gdy wsiadali, nie byli w miejscu, gdzie już dobijali do brzegu, ale właśnie może gdzieś w połowie tej drogi, tego rejsu ich, nie wycieczkowego, bo mieli cel przedostać się na drugi brzeg. Zerwała się burza. I właśnie w tym momencie, gdy byli gdzieś na środku, właśnie zaistniała ta sytuacja. Kolejna rzecz w tej burzy, gdy się zerwała, gdy zaczęło wiać, Pan Jezus sobie spał. Niecodzienna sytuacja. Potężne fale, jedna za drugą, zalewały łódź, wokół szaleje burza, uczniowie zmoczeni, wystraszeni, walczą o swoje życie, są skoncentrowani na tym, co się właśnie dzieje i patrzą na Jezusa, a Pan Jezus śpi, spokojnie śpi. Może spał twardym snem. Dlaczego? Ponieważ może był spracowany. Wiemy, że gdy czytamy poprzednie fragmenty, Jezus był bardzo zaangażowany w ludzi, ponieważ ich bardzo kochał. Przejmował się ich sytuacją, w jakiej się znajdowali. Wiemy, niektórzy byli chorzy, byli głodni i Pan Jezus widział to wszystko i dlatego też ich wspierał w tym i pomagał im tym wszystkim. Oni zauważyli w pewnym momencie, że już nie dają rady, że ich życie jest zagrożone i wtedy podchodzą do Pana Jezusa, budzą Go i wołają, jak czytamy: Panie, ratuj, giniemy. Jak to możliwe, że w tej sytuacji, gdy ci uczniowie byli przerażeni, gdy ci uczniowie w tym momencie budzą Pana Jezusa, w tej całej sytuacji, gdzie była ta burza, te potężne fale zalewały łódź, Pan Jezus spokojnie spał. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Może dlatego, że ufał swojemu Ojcu, który go bardzo miłuje. Jezus wiedział w pewności, że Jego Ojciec panuje nad tą sytuacją, która się wydarzyła. Ale jednak ci uczniowie, którzy byli z Panem Jezusem, zapomnieli o celu, do którego zmierzali, jaki wyznaczył im właśnie Pan Jezus. Bo Pan Jezus powiedział im: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I te słowa powinny dać odwagi uczniom Pana Jezusa. Powinny ich wzmocnić. W chwili zagrożenia. Bo Pan Jezus nie powiedział im: chodźcie, popływamy, odpoczniemy trochę po ciężkim dniu, potrzeba nam wypoczynku, ale mówił: mamy cel, musimy się przeprawić na drugą stronę jeziora. I to było celem, który Pan Jezus, który powiedział do swoich uczniów. To wydarzenie na jeziorze Galilejskim było testem wiary dla uczniów. możemy zobaczyć, że ci uczniowie oblali test, ponieważ nie polegali na słowach Pana Jezusa, gdy powiedział im: no gdzie jest wasze zaufanie, gdy go obudzili? Gdy powiedzieli: Panie, ratuj. Jezus mówi: no gdzie jest wasze zaufanie? Zapytał ich Jezus. I przez to pytanie Jezus chce pokazać, że ich najważniejszym problemem nie był ten gwałtowna burza, wicher, fale, które były, ale ich największym problemem było brak zaufania. Bo mówi: gdzie wasze zaufanie? To brak zaufania było w tym momencie najbardziej niebezpieczne niż te zburzone fale, niż ta sytuacja, która była wokół nich. Słysząc pytanie o wiarę i widząc tego, czego dokonał Jezus pośród nich, a wiele rzeczy dokonywał, cuda, uzdrowienia, dał ludziom jeść, oni wszyscy byli tego świadkami. Stoją w łodzi, spoglądają jeden na drugiego zdumieni, bo po słowach Pana Jezusa jezioro galilejskie stało się spokojne. Wyglądało tak, jak gdyby się nic nie wydarzyło. A po burzy, jak wiemy zawsze, nie od razu może się uspokaja. Oni tego doświadczyli, ponieważ niektórzy z nich byli rybakami. Jeszcze może przez jakiś czas kołysało, jeszcze były fale, ale nie było sytuacji, że od razu zostaje wszystko wyciszone. Pan Jezus właśnie zgromił wiatr, wyciszył fale, i to wszystko się uspokoiło i, jak czytamy, nastąpiła cisza. Co było w sercach uczniów Pana Jezusa w tej całej sytuacji? Na pewno były przepełnione, w której się znaleźli, przepełnione mieszanką strachu i zdumienia, tak? Z jednej strony, że zginiemy, a z drugiej strony, że na słowo Pana Jezusa wszystko od razu ucichło. I dlatego mówili jeden do drugiego: któż to jest? Że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go. Kim on jest? Pan Jezus, przeprowadzając ich przez takie doświadczenie, objawia im o sobie bardzo ważną rzecz. Pokazuje, że jest też Panem żywiołów. Kim jest ten, który nie tylko nauczał z mocą? Kim jest ten, który uzdrawiał chory? Kim jest ten, który panuje nad żywiołami, które występowały tam? I czasem w naszym życiu bardzo często dzieją się właśnie takie chwile, jak przeżywają ci uczniowie, które wywołują wielki wstrząs i wielki strach. I to naturalne. To jest ludzka reakcja na zagrożenie. Gdy coś nam zagraża, bardzo często właśnie doświadczamy strachu, wstrząsu, i to jest nic nienaturalnego. Ale strach jest tym, co każdego z nas paraliżuje, co sprawia w nas, gdy jesteśmy sparaliżowani, koncentrujemy się właśnie na zagrożeniu, to co się może wydarzyć. Ale zapominamy o jednej rzeczy. Zapominamy o naszym celu, do którego zmierzamy. I właśnie ci uczniowie w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, w której się znaleźli, gdy te fale zalewały łódź, zapomnieli o celu, o którym powiedział Pan Jezus, a skoncentrowali się na zagrożeniu. Celem szatana jest budzenie w nas wątpliwości, w Bożą miłość do nas, czy do Bożych obietnic skierowanych do każdego z nas. Jednym z jego ulubionych narzędzi szatana jest właśnie strach. Jeden z takich przykładów, które możemy przeczytać w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, to też strach, który w ludzie Bożym właśnie spowodował, że przestali ufać Panu Bogu. Historia Izraelitów, którzy dotarli do granicy kananejskiej, to, co Bóg im obiecał, wspaniałą ziemię, opływającą w mleko i miód. Zwiadowcy poszli zobaczyć, przyszli z powrotem i powiedzieli: to, co Bóg powiedział, tak jest. Bóg wyznaczył im właśnie cel. Mieli zająć tą ziemię wspaniałą. Ale gdy opowiadali o tym, co widzieli jeszcze, to w serca zwiadowców i całego ludu wkradł się strach. Bo powiedzieli zwiadowcy: piękna ziemia, to, co Bóg powiedział, wszystko tam jest, ale jest problem. Tam są ludy mocniejsze od nas, większe od nas, nie damy radę, nie przejdziemy. Wystraszyli się i bali się pójść. Ale jedynie Kaleb i Jozue próbowali przekonać resztę ludu, że to, co Bóg postanowił, że Bóg im sprzyja, doprowadzi ich do celu, który im położył na sercu. I tylko Jozue i Kaleb weszli do ziemi obiecanej. Z tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu. Z powodu właśnie zwątpienia. Z powodu niewiary. Twoje życie to łódź. I wiemy, że tak jak ci uczniowie, którzy weszli do łodzi, przeprawiali się na drugi brzeg, mieli cel, tak ty płyniesz swoją łódką życia. Czy masz cel? Czy w tej łódce życia jest Pan Jezus? Jeśli w twojej łódce życia jest Pan Jezus, to ten fragment Pisma Świętego mówi, że nie zginiesz. Choćbyś był w największej burzy życia, bo mówi nam, że będzie z nami, tak jak był z uczniami. Jeśli będziemy mu ufać, to doprowadzi nas do celu życia. Wspaniała obietnica. Słowo Boże mówi nam, że możemy znaleźć się w sytuacjach zagrożenia, że będziemy prześladowani, że będziemy odrzucani. Ale nasza duchowa podróż z Panem Bogiem bardzo często wiąże się z wyzwaniami i trudnościami. Każdemu z nas Jezus daje cel, do którego Bóg chce doprowadzić ciebie i mnie. Pytanie brzmi: do czego Bóg powołuje ciebie i mnie dziś, tu i teraz? I bardzo często w życiu chcemy zrealizować własną listę celów do osiągnięcia. Ale bardzo często nie jesteśmy z tego zadowoleni. Może dlatego, że realizujesz niewłaściwą listę. Może dzisiaj Jezus mówi do ciebie: rozpocznij swoją podróż w twojej łodzi, chcę w nią wsiąść i razem z tobą popłynąć. Ale może pojawiło się zagrożenie i boi się. Jezus nie oczekuje od nas większej odwagi. I sobie myślę, nie mam odwagi. Nie. Jezus oczekuje od nas zaufania. To jest najważniejsza rzecz. Czy potrafisz zaufać Jezusowi? Gdy powiedział do nich: gdzie jest wasze zaufanie? Gdy dzisiaj mówi do nas, kieruje to pytanie, bo skierował je do uczniów, ale dzisiaj ono jest aktualne i kieruje do każdego z nas. Gdzież jest twoje zaufanie? Niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja życiowa, Jezus pyta cię: gdzie jest twoja wiara? Czy trwasz w moim powołaniu i dążysz do celu mimo trudności i zagrożeń, które napotykasz? Bo Pan Jezus powiedział, że będziemy to napotykali. Pan Bóg nieraz serwuje nam takie różne w życiu sprawdziany i każdy z nas przez nie musi przechodzić. Dlaczego? Po to, aby pokazać nam samym autentyczność naszej wiary, sprawdzenie, na ile ufamy. Ale też po to, aby uszczec nas przed pychą. Jak ten fragment mogę odnieść do swojego życia? Dwa zastosowania. Pierwsze: zaproś Jezusa do swojej łódki życia. Podążaj do celu z Jezusem, który On ci wyznaczył. Zaufaj Jego słowu i Jego obietnicom, a doświadczysz, jak wielkim jest Bóg. Bo kto ufa? Bo kto ufa, nie będzie się bał. Dlaczego? Bo Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, jest postacią zaskakujących możliwości. Może w twoim wyobrażeniu są rzeczy nie do zrealizowania. Jeśli tak jest, to dzisiejszy przykład Ewangelii, gdy zaprosisz Jezusa do łódki swojego życia i zaufasz Mu, to doświadczysz, jak wielkim Bogiem jest w twoim życiu. Jeśli tego nie dokonałeś, to dzisiaj jest czas, aby całe swoje życie powierzyć Panu Jezusowi, zaprosić Go, aby On był sternikiem twojego życia. Amen. Powstańmy, módlmy się. Drogi nasz Panie Jezu, dziękujemy Tobie za dzisiejszy przykład. Powiedziałeś, że nasze życie nie będzie łatwe, bo kto idzie za Tobą, będzie też prześladowany, ponieważ Ty byłeś prześladowany i my tego będziemy doświadczać. Będą trudności. Ale na tym przykładzie pokazałeś, że jeśli Tobie zaufamy, Panie, to zwyciężymy. Ten przykład to test dla uczniów był. Panie, byli z Nim, słuchali Go, doświadczali tego, czego dokonywał, a jednak w trudnych sytuacjach zagrożenia nie skoncentrowali się na Tobie, ale skoncentrowali się na zagrożeniu. Panie, dlatego uczysz nas, abyśmy właśnie w każdym momencie życia, gdy podnosimy oczy, to nowe wyzwanie, abyśmy byli skoncentrowani na tym, że na zaufaniu na Tobie, Panie, ponieważ Ty jesteś lub chcesz być sternikiem łódki naszego życia. Ale oczekujesz, gdy bierzesz ster w swoje ręce, abyśmy Tobie zaufali bezgraniczne. Bo sternik, Panie, który prowadzi łódź, wie, że doprowadzi ją do celu. I dziękujemy Ci za to, że dajesz nam cel w życiu. Bo chcesz, aby każdy z nas zamieszkał w Twoim domu, w Królestwie Bożym. Ale też chcesz, aby każdy z nas stał się, Panie, Twoim uczniem. Ale uczniostwo wymaga ceny. Każdy z nas musi ją obliczyć. I Panie, ja wiem, gdy policzymy koszty, i może one są duże, Panie, aby w naszym życiu nie było właśnie z tego powodu strachu, może trudność, ale w Twoim zaufaniu zwyciężamy. Proszę Cię o tych wszystkich spośród nas, którzy tutaj są i nie zdecydowali, Panie, jeszcze. To, Panie, czas łaski trwa i nie będzie on, Panie, wieczny, ale kiedy się skończy. Ale proszę Cię o tych wszystkich, którzy nie zdecydowali, aby nie odeszli z tego miejsca, Panie, nie podjęwszy pragnienia i decyzji, abyś został sternikiem życia ich łodzi, Ojcze. Aby pozwolili, Panie, właśnie Tobie doprowadzić do celu, którym jest życie wieczne, Panie, aby mogli już tego doświadczyć dzisiaj, Ojcze. Ponieważ zbawienie jest rzeczą teraźniejszą, a nie przyszłą. Dzisiaj, gdy głos usłyszysz, możesz doświadczyć przebaczenia, miłości i życia wiecznego. I za to Ci dziękuję, że jesteś wierny, że jesteś kochający, jesteś tym, który, Panie, któremu zależy na nas, Ojcze, dlatego powierzam nas wszystkich, nasze trudności w Twoje ręce, abyś Ty w nich zwyciężał. W imieniu Jezusa. Amen.